Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Nie milkną komentarze po wizycie papieża Franciszka w Asyżu. 7 chrześcijan w Indiach zostało skazanych na dożywocie za morderstwo, którego nie popełnili. Caritas na Filipinach apeluje o pomoc dla ofiar islamskich separatystów. 5 października zapraszam na wieczorne aktualności. Papież Franciszek spotkał się na specjalnej audiencji z węgierskim jezuitą, księdzem Francem Jaliczem, który był prześladowany przez reżim w Argentynie na przełomie lat 70. i 80. Jego porwanie doprowadziło nawet do tego, że obecnego papieża oskarżono o współpracę z dyktaturą. Zarzuty te okazały się bezpodstawne. Papież z nową intensywnością wskazał nam moc i bogactwo przesłania świętego Franciszka. Na ten aspekt papieskiej podróży wskazuje pracujący w Asyżu ojciec Enzo Fortunato. Franciszkanin zauważa, że Ojciec Święty wydobył ważne dla wszystkich elementy duchowości biedaczyny z Asyżu.
Bez wątpienia był to historyczny dzień naznaczony słowami i gestami, które na zawsze pozostaną w pamięci. Dzień historyczny także dlatego, że było wiele nowości. Po raz pierwszy papież o imieniu Franciszek w Asyżu. Po raz pierwszy papież przewodniczący uroczystości zapalenia lampy wotywnej. Franciszek wciąż nas zaskakuje. W homilii wskazał bardzo jasne punkty odniesienia. To, że prawdziwy pokój wypływa z zakorzenienia w Chrystusie. Przypomniał o konieczności troski o ubogich, wynikającej z przykazania miłości. Syntezą tego dnia jest dla mnie objęcie przez papieża współczesnych trędowatych, ubogich, chorych, samotnej i bezrobotnej młodzieży. Jednak kluczowym momentem pielgrzymki była chwila, gdy papież ukląkł przy grobie świętego Franciszka.
200 tysięcy uchodźców i co najmniej 200 zabitych to wciąż prowizoryczny bilans walk, jakie od 3 tygodni trwają na filipińskiej wyspie Mindanao. Walki między muzułmańskimi rebeliantami z Narodowego Frontu Wyzwolenia Moru a wojskami rządowymi toczą się wokół miasta Zamboanga. Ciągnący się od 40 lat konflikt o oderwanie od Filipin południowej części archipelagu i utworzenie tam suwerennego państwa islamskiego kosztował dotychczas życie 120 tysięcy ludzi.
Objęcie natychmiastową pomocą humanitarną uchodźców i zintensyfikowanie dialogu pokojowego apeluje do władz filipińska Caritas. Kościelna organizacja przypomina, że bez rządowej pomocy i wsparcia ludzi dobrej woli nie jest w stanie objąć wystarczającą pomocą tysięcy potrzebujących rodzin. Wiele kościołów i salek zostało przerobionych na ośrodki dla uchodźców. Tylko w samej Zamboandzie kościelne punkty charytatywne wydają codziennie 3,5 tysiąca paczek z żywnością. Szczególnie trudna jest sytuacja dzieci, które z powodu niedożywienia zapadają na wiele chorób, a brakuje im wystarczającej pomocy medycznej, alarmuje biskup Bredrick Pabio. Szacuje się, że w wyniku ostatnich starć zniszczonych zostało 10 tysięcy domów.
Kościół w Indiach zapowiada wniesienie apelacji od wyroku sądu w stanie Orissa, który skazał na dożywocie 7 niewinnych chrześcijan. Tę karę wymierzył im za zabicie w 2008 roku przywódcy hinduistycznych nacjonalistów oraz 4 jego towarzyszy. Faktem jest jednak to, że od samego początku do zabójstwa przyznała się maoistyczna partyzantka. Hinduistyczni fanatycy obwinili jednak chrześcijan, co przed 5 laty stało się pretekstem do fali pogromów wyznawców Chrystusa, a teraz motywem do wydania stronniczego wyroku.
Ten wyrok jest niesprawiedliwy i nie do przyjęcia, jednoznacznie stwierdził arcybiskup Rafael Chinath, zapowiadając wniesienie apelacji do Sądu Najwyższego. Przypomniał zarazem, że maoiści przyznali się do morderstwa, uniewinniając tym samym oskarżonych chrześcijan. Niestety tych racji sąd nie zechciał wziąć pod uwagę. Kierujący ogólnoindyjską radą chrześcijan Sajjan George określił ciągnący się 5 lat proces mianem farsy, a wyrok nazwał naigrywaniem się z wyznawców Chrystusa i jasnym dowodem na brak niezawisłości indyjskich sądów. W tym kontekście przypomniał, że sędziowie od samego początku działali pod dyktando ultranacjonalistycznej partii, dążącej do stworzenia z Indii kraju wyłącznie dla wyznawców hinduizmu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Profesor Andrzej Nikodemowicz to dziś blisko 90-letni kompozytor i pedagog, urodzony we Lwowie, a od 1980 roku mieszkający w Lublinie. Jest twórcą wielu kompozycji o charakterze sakralnym. W ostatnich dniach zakończył się drugi festiwal muzyczny jego imienia. Podczas tego międzynarodowego wydarzenia młodzi artyści wykonywali jego utwory w koncertach kameralnych, symfonicznych i organowych. Zachęcamy do wysłuchania audycji Teresy Gut, a przygotowanej w rozgłośni Archidiecezji Lubelskiej, Radio R. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Kompozytor, pianista, jeden z czołowych europejskich twórców muzyki sakralnej, a przy tym skromny człowiek. Prześladowany za swoje przekonania religijne, pozbawiony pracy w Konserwatorium Lwowskim, skreślony w opinii publicznej jako twórca, profesor Andrzej Nikodemowicz. Artysta z bogatym dorobkiem o niezwykłej osobowości, a mimo to wciąż wiemy o nim bardzo mało.
Andrzej Nikodemowicz tak naprawdę nigdy nie zrobił więcej, niż było to konieczne, a więc tworząc wspaniałą muzykę, kontaktując się z wybitnymi wykonawcami tejże, tak naprawdę nie dbał o promocję, nie dbał o reklamę, nie dbał o to, co się określa mianem bycia ze wszystkimi i dla wszystkich. Wielki, skromny człowiek, tak go postrzegam i takim chyba w istocie jest. Andrzej Nikodemowicz koncentruje się na pisaniu muzyki, na pedagogice. Koncentruje się na tym, by to, co ma do zaproponowania światu, było najwyższej jakości, najwyższej próby.
Zaznacza prezes Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie i pomysłodawca festiwalu imienia profesora Andrzeja Nikodemowicza, pani Teresa Księska-Falger. Andrzej Nikodemowicz urodził się w 1925 roku we Lwowie. Tam dorastał, tam uczył się gry na pianinie. Tam po raz pierwszy obudziła się w nim potrzeba tworzenia.
No to były czasy zresztą wojny i trudny okres wojenny był, bo to najpierw była okupacja sowiecka, która trwała we Lwowie do 1945 roku. Okupacja niemiecka w 1941 roku. To były zresztą okropne czasy, bośmy tam przeżywali rozmaite ciężkie rzeczy, no ale jak, bo za niemieckiej okupacji nie było w ogóle możliwości nauki jakiejś oficjalnej. Niemcy przecież zlikwidowali wszystkie polskie szkoły. No ale w międzyczasie, w okresie niemieckiej już okupacji, obudziła się we mnie taka jakaś żyłka twórcza. Zacząłem się interesować kompozycją. Zresztą to był bardzo duży wpływ najstarszego brata, który wciąż zachęcał mnie do tego, żebym ja coś też pisał. Także wtedy, jak w 1944 roku już przy Sowietach zostało otworzone konserwatorium, to zapisałem się na kompozycję.
Wspomina profesor Nikodemowicz. Kompozycję studiował u Adama Sołtysa. Lwów był jego miejscem na ziemi do 1980 roku. Wtedy w przykrych okolicznościach opuścił wraz z rodziną swoje miasto. Zmusiła go do tego sytuacja ekonomiczna, która znacznie pogorszyła się w momencie, kiedy profesor został wyrzucony z pracy przez swoje poglądy religijne.
Profesor nie tylko został wydalony z uczelni, bo to trzeba nazwać po imieniu, nie tylko ograniczony możliwości utrzymywania, finansowego utrzymywania swojej rodziny, a była to żona i dwoje dzieci, ale po prostu został potępiony. Tak to trzeba nazwać. Dzieci nie zapisał do Komsomolu, czy do innego, prawda, stowarzyszenia harcerzy czy rzeszów. Sam nie wpisał się do partii, wychowywał dzieci i właściwie pilnował tego, przestrzegał w wierze katolickiej. Cała rodzina chodziła do kościoła, wyznawała bardzo określone poglądy na wszystkie sprawy. W związku z tym persona non grata to jest tak naprawdę najłatwiejsze, co można było zrobić. Pozbyć się wybitnego człowieka.
Profesor Andrzej Nikodemowicz tak wspomina tamtą sytuację.
Po ukończeniu studiów to ja dostałem później pracę w konserwatorium, jako wykładowca teoretycznych przedmiotów. Tam miałem kompozycję. No ale ja chodziłem do kościoła. Ja wprawdzie nie afiszowałem się z tym, ale oni widzieli w konserwatorium, że ja chodzę do kościoła, ponieważ tam była okropna nagonka w ogóle antyreligijna. Ponieważ ja miałem w konserwatorium wśród pracowników bardzo dużo takich życzliwych, przyjaznych ludzi. Więc oni mnie tam jakoś kryli. Ale kiedy dzieci nasze, córka i syn, byli już w szkole, wyszło kiedyś na jaw, na szerszej płaszczyźnie takiej partyjnej, że moje dzieci nie są w tych organizacjach politycznych. Wylazło, prawda, że ja chodzę do kościoła. No i zaczęła się nagonka. 2 lata mnie maltretowali. Oficjalnie nie mogli mi nic zrobić, bo konstytucja nazywała się, że konstytucja daje swobody religii. Ale w praktyce to zupełnie inaczej wyglądało. Także oni oficjalnie nie mogli mnie od razu wyrzucić, ale mnie tam cały czas gnębili, bo tym się ze sprawą zainteresowały wyższe takie partyjne organy. Gdzieś tam podobno na jakimś partyjnym zebraniu nawet mnie tam wymieniali jako przykład, co to się tam dzieje w tym konserwatorium, że pedagog i chodzi do kościoła. Jak to może być taki człowiek pedagogiem? Tam się odbywało takie zatrudnianie, że co 5 lat musiało się przejść przez tak zwany konkurs. To była taka formalność, bo jak ktoś miał zupełnie, że się tak wyrazi, czyste papiery, to mechanicznie po prostu przedłużało się kontrakt już. Natomiast mnie akurat nie wykorzystali tę sytuację, że zaczęli znowu tę sprawę rozmazywać. No i wtedy przy tej okazji wywalili mnie z konserwatorium. 22 lata pracowałem i dopóki mnie właśnie nie czepiła ta partyjna cała organizacja. Chcieli mnie przydzielić takiego partyjniaka jednego, który będzie mnie wychowywał, żeby przerobić mnie, żebym ja swoje przekonania zmienił i tak dalej. W każdym razie w rezultacie w 1973 roku zwolnili mnie. No ja potem już się utrzymywałem po prostu z prywatnych lekcji. Miałem dużo prywatnych lekcji, bo miałem taką dobrą markę jako pedagog. No ale to na dłuższą metę się nie dało właściwie tak ciągnąć. W końcu zdecydowaliśmy się na wyjazd i w 1980 roku wyjechaliśmy do Lublina.
W tamtym czasie nawet Radio Lwów dostało polecenie, aby skasować wszystkie jego nagrane utwory.
Póki się ta historia partyjna nie zaczęła, to ja miałam tam dobre takie stosunki. No i szereg nagrań w radio miałam zrobionych utworów. No i potem jak to wszystko wyszło na wiek, jak mnie wyrzucili, to tam podobno właśnie jakieś rozporządzenie też dali, żeby to wszystko skasować, żeby zatrzeć w ogóle szlasy. Nie było nic takiego.
A wiedział pan profesor o tym?
Później się dowiedziałem już post factum, bo ja wiedziałem, że tam są pewne nagrania i ja chciałem sobie jeden utwór przegrać. I ten pracownik, który tam był przy tych sprawach, to zresztą był dawny mój student, wtedy miał świadomość, że nie ma tego, bo to zostało skasowane wszystko.
O zniszczeniu nagrań profesor dowiedział się dużo później, ale...
Dla kompozytora skasowanie jego utworów to jest tak naprawdę śmierć publiczna.
Komentuje Teresa Księska-Falger. Profesor został także doceniony za swoją pracę. Otrzymał wiele nagród, a wśród nich były Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Dyplom i Medal Ojca Świętego Jana Pawła II Pro Ecclesia et Pontificia. Zanim jednak powiem o tym, co łączyło profesora Andrzeja Nikodemowicza z błogosławionym już Janem Pawłem II, zapraszam do wysłuchania fragmentu kompozycji Allegro Moderato w wykonaniu skrzypaczki Katarzyny Dudy i pianistki Agnieszki Szulc-Brzyskiej. Co dla profesora Andrzeja Nikodemowicza jest inspiracją do pisania muzyki?
Zachwyt nad wszechświatem, nad przyrodą jako to dzieło Boże. Chyba się duszą, jak się...
profesor Andrzej Nikodemowicz raz widział się z Janem Pawłem II podczas swojej pielgrzymki do Włoch. Wówczas postanowił dedykować Ojcu Świętemu jeden ze swoich utworów.
To się nazywało Antyfona do Najświętszej Marii Panny. I ja ten egzemplarz tych nut przygotowałem, elegancki egzemplarz, i w czasie tej właśnie audiencji, później na zakończenie tej audiencji, wszyscy po kolei podchodzili do papieża i tam ściskali jego dłoń. Ja przy tej okazji właśnie wręczyłem Ojcu Świętemu ten egzemplarz tej kompozycji.
Dla Jana Pawła II Andrzej Nikodemowicz skomponował także inny utwór, Misterium Krzyża Świętego.
To Misterium to było chyba 20-lecie pontyfikatu. Z Krakowa tutaj przyjechał taki pan, no w każdym razie on przyjechał tutaj z takim zamówieniem, że chcieli właśnie przygotować jakąś kompozycję dla Ojca Świętego. Ja z początku wtedy się nawet z tego wykręcałem, bo jakoś nie miałem wtedy zupełnie twórczej pasy, ale w końcu oni mnie namówili i ja w rezultacie później napisałem bardzo szybko ten utwór i to był już pisany specjalnie z myślą na ten jubileusz papieski. To zresztą ta kompozycja później była wykonywana w Częstochowie na Jasnej Górze. To był cały tekst Skwarnickiego.
Należy powiedzieć, że muzyka sakralna to znaczna część dorobku profesora.
To mniej więcej jakaś 1/3, może nawet więcej niż 1/3 od mojej całej twórczości. Tych kantat napisałem potem w sumie coś 50. Pierwszą była właśnie De Nativitate, ale później właśnie zacząłem różne wykorzystywać te hymny, ale nie tylko. Bo później zainteresowałem się właśnie jeszcze taką poezją ludową, religijną, jak Gorzkie Żale, Litanie. To było o tyle szczególne, że no to po prostu było pisane z jakiejś wewnętrznej potrzeby, z mojej wiary. Ja w tych tekstach znajdowałem wyraz swojej wiary właśnie. Także to nie była muzyka taka robiona tylko do tekstu, tylko to była muzyka pisana zawsze z wielkim zaangażowaniem i z takim wewnętrznym przekonaniem.
Na chwałę Bożą?
No tak. To nie jest muzyka, te utwory to nie są muzyka użytkowa, religijna. To nie są żadne utwory do śpiewania w kościele, czy jakieś pieśni, czy coś. To są wszystko utwory właściwie takiego charakteru koncertowego. To, że one mogą być wykonywane w kościele, to może mogą być, ale w postaci koncertów, a nie jako muzyka liturgiczna.
1 października zakończył się drugi międzynarodowy festiwal Andrzej Nikodemowicz Czas i Dźwięk.
Jest to próba chyba odpowiedzi na to, jaką szansę ma kompozytor współczesny w 2013 roku. Więc odpowiadam. Wszyscy ci wykonawcy w sposób jednoznaczny podkreślają walory tych utworów i z wielką atencją odnoszą się do osoby profesora Andrzeja Nikodemowicza.
Przyznaje pomysłodawczyni festiwalu. W wydarzeniu, na które złożyło się 2 koncerty symfoniczne, 1 churalno-orkiestrowy oraz recitale skrzypcowy, organowy i fortepianowy, wystąpili wybitni artyści z Polski, Węgier, Austrii i Izraela.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.